Chwała Bogu. Ciężko teraz powiedzieć cokolwiek, dlatego że jeżeli do kogoś mogła być kierowana ta pieśń, to między innymi do mnie. Dlatego że musimy uderzyć się w piersi i powiedzieć, jakże często ja jestem w kościele, ale jestem synem marnotrawnym. Jakże często Bóg woła do mnie, wróć. Dzisiaj chciałbym, o ile macie jeszcze siłę, mam nadzieję, że macie, chciałbym dalej kontynuować temat, który rozpocząłem w środę. W środę wyświetliłem taki oto obraz, 23:55, która symbolizuje nie tylko koniec dnia, ale również służy jako symbol końca świata. I w środę powiedziałem, że bardzo często teraz w kościele jest wiele usług na temat zbliżającego się końca świata, ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić, tylko chciałbym jakby mówić o tym, jak żyć pod koniec, w jaki sposób żyć za 5:12, tak powiem obrazowo. I tak jak mówiłem w środę, dzisiaj chcę się dzielić jednym z aspektów życia w końcu świata za 5:12, który jest niezwykle istotny i ważny. I ten temat już delikatnie zacząłem już w środę, a mianowicie jest to Słowo Boże, Biblia. Biblia, którą mamy teraz w takiej formie, którą mamy w naszych domach, powstała mniej więcej, została sklejona do całości mniej więcej w połowie IV wieku. Wszystkie księgi, jakie tam są zapisane, wierzymy w to, że były napisane z objawienia Bożego. Wierzymy w to, że autorzy, którzy pisali to słowo, pisali je pod natchnieniem Ducha Świętego, tak abyśmy my dzisiaj mogli z tego czerpać to, co Bóg chce do nas przekazywać. Amen. Musimy powiedzieć sobie jedną ważną rzecz. Najczęściej Bóg przemawia do ciebie i do mnie przez Słowo Boże, przez Biblię, przez te księgi, które nam zostawił. I o ile przemawia do nas przez proroctwo, o ile przemawia do nas przez być może jakiś obraz, to tylko kiedy ma to pokrycie w Słowie Bożym, jest to prawdziwe. Bóg nigdy nie powie proroctwa, nie powie żadnego słowa do ciebie, które będzie niezgodne ze Słowem Bożym. I przytoczyłem też taki cytat. Kiedyś ktoś powiedział, że jeżeli Biblia nie stanie się twoim życiowym towarzyszem, to nigdy nie spełni się wola Boża w twoim życiu. Jeżeli Biblia nie stanie się twoim życiowym towarzyszem, to nigdy nie wypełni się wola Boża w twoim życiu. I chciałbym, abyśmy tak może krok po kroku, z racji tego, że mówimy o Słowie Bożym, to najczęściej chciałbym się opierać głównie na fragmentach ze Słowa Bożego, abyśmy tak krok po kroku mogli przeczytać różne fragmenty i żebyśmy mogli sobie je omówić pod kątem tego, czym jest Słowo Boże dla mnie i dla ciebie na co dzień. Otwórzmy najpierw Ewangelię Jana, rozdział 6, i wersety od 60 do 68. Będę czytał z nieco innego tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej. Proszę, żebyście za mną też śledzili. I napisane są tam takie słowa. Wielu tedy uczniów, usłyszawszy to, mówiło: trudna to mowa, któż może jej słuchać? A Jezus, skoro tylko zauważył, że uczniowie poczęli szemrać, rzekł do nich: to już tym się gorszycie? A cóż będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Tylko Duch daje życie, ciało zaś na nic się nie przyda. Słowa, które ja do was wypowiedziałem, są duchem i życiem. Wśród was są jednak tacy, którzy nie mają wiary. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy to są ci, co nie mają wiary. Wiedział też, kto miał go wydać. Rzekł wtedy do nich: oto dlaczego powiedziałem wam, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane od Ojca. Wtedy odeszło wielu jego uczniów i już mu nie towarzyszyli. Zapytał więc Jezus 12: czyż i wy chcecie odejść? I uwaga, na to rzekł Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Przecież to Ty masz słowa życia wiecznego. Widzimy, że Jezus Chrystus w czasie swojej posługi, w czasie swojego życia trafił na takich ludzi, którzy deklarowali się: ja chcę iść za Tobą, ja chcę być Twoim uczniem, ale po pewnym momencie mówią: trochę mi nie po drodze z tym, co mówisz. Trochę nie odpowiada mi to, co mówisz. Za twarda jest to mowa. I czytamy dalej o tym, że odeszli. Można powiedzieć, odwrócili się na pięcie, już ich nie było. I Jezus zadaje pytanie tym 12, tym najbliższym: czy i wy chcecie mnie opuścić? A Piotr odpowiada: do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I dzisiaj, myślę, każdy chrześcijanin powinien brać Słowo Boże i je czytać, dlatego że jest to słowo od samego Boga. I być może czasami, kiedy w naszym życiu czas nas nagli i zapominamy o tym, i Jezus gdzieś daleko się pyta: czy i ty chcesz mnie opuścić? Do kogo pójdziemy? Przecież ty masz słowa żywota wiecznego. W Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, w 2 wersecie jest napisane tak: i wtedy to na zebraniu 12 i wszystkich uczniów stwierdzono, co następuje. Nie wypada, żebyśmy zaniedbywali głoszenia Słowa Bożego, poświęcając czas na posługiwanie przy stołach. Nie wypada, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. I tutaj poniekąd widzimy pewną hierarchię, jak istotne i ważne jest to, jak traktujemy Słowo Boże w naszym życiu. Słowo Boże mówi, że już o świcie dobrze jest szukać Pana. Możesz powiedzieć, że ty to robisz wieczorem. Ja w żaden sposób tego nie chcę skrytykować. Jednak tutaj widzimy wyraźnie, że posługiwanie przy stołach musiało zejść na drugi plan. Że najpierw jest Słowo Boże. W twoim życiu powinno być najpierw Słowo Boże. Kiedy rano się budzisz, ja mówię to również do siebie, kiedy budzę się rano, przede wszystkim moim śniadaniem powinno być Słowo Boże. Później inne rzeczy, później usługiwanie przy stołach. Rozumiecie, o co mi chodzi. Pierwszą rzeczą, wypisałem sobie mniej więcej 15, oczywiście to lista jest otwarta, 15 funkcji, że tak nazwę, tego, jakie funkcje spełnia Biblia w naszym życiu. Po pierwsze, Biblia nas inspiruje. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 89, werset 34, w którym czytamy tak: nie odejmę mu jednak mojej łaskawości i wierności mojej nie złamię. I dalej czytam: nie zapomnę o moim przymierzu i nigdy nie wyprę się tego, co raz wypowiedziały me usta. Raz poprzysiągłem na moją świętość i nigdy nie zwiodę Dawida. I myślę, możemy śmiało powiedzieć: nigdy nie zwiodę żadnego mojego sługi, mówi Pan. A więc Biblia w wielu swoich miejscach, przepraszam za te dwa błędy, mam nadzieję, że wybaczycie mi. Biblia w wielu miejscach inspiruje poprzez historię, poprzez Boże obietnice nas w życiu codziennym. Zgodzicie się ze mną? W wielu momentach, kiedy przeżywasz różne kryzysy, kiedy zastanawiasz się, czy zrobić następny krok, masz wątpliwości, to najlepsze, co możesz zrobić, to jest otworzyć Słowo Boże. Zapewniam cię o tym, znajdziesz odpowiedź na swoją wątpliwość. Dlatego, że Biblia nas inspiruje w trudnych momentach. Dalej napisałem sobie, że Biblia również motywuje do działania. I tutaj, kiedy spojrzymy na jakąkolwiek postać biblijną, na takich bohaterów wiary, to możemy powiedzieć, każdy z nich jest dla nas pewnego rodzaju motywatorem, tak? Każdy z nich w pewien sposób przeżywał relację z Bogiem i my na podstawie tego, co oni przeżyli, możemy czuć taką motywację do tego, żeby również podjąć pewne działanie. Zgodzicie się ze mną? Kiedy patrzymy na apostołów wchodzących do świątyni, którzy pomodlili się o człowieka chorego, to jest to nic innego jak wzór i przykład i motywacja dla ciebie, żebyś był odważny, żeby zrobić to samo. Tam czytamy, że oni kiedy wchodzili, powiedzieli: pieniędzy nie mamy, za wiele dać ci nie możemy, ale mamy jedno, w imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. To jest dla mnie i dla ciebie wzór ku temu, jak masz postępować. Biblia również to instrukcja, tak nazwałem sobie roboczo, instrukcja życia dla każdego człowieka. Kiedy, często tego przykładu używam, kiedy jestem na ewangelizacji, często to wspominam, kiedy kupujemy jakąś rzecz, kiedy kupujemy pralkę, lodówkę, może coś bardziej skomplikowanego, komputer, czy telefon dzisiaj wspomniany, to warto jest przeczytać wcześniej instrukcję obsługi, żeby wiedzieć, do czego dany przycisk służy, tak? Żeby gdzieś się nie okazało, że na przykład do mikrofalki zamiast grzać to mi chłodzi, tak? Albo że coś złego wsadzę do tej mikrofali i ona wystrzeli. I myślę, że podobnie jest z naszym życiem. Bóg zostawił nam Słowo Boże, zostawił nam Biblię po to, abyśmy czytali je za każdym razem, kiedy się budzimy, dlatego że to jest doskonała instrukcja dla nas. A kiedy tak się zdarzy, że postępujemy bez instrukcji, to coś może pójść nie tak i coś może się zepsuć. A jeżeli w twoim życiu coś pójdzie nie tak, to wiedz, że jest gwarancja. Możesz wrócić do Chrystusa. Możesz znowu czytać tą instrukcję obsługi życia. Wiecie, co jest niesamowite w Słowie Bożym? To, że znajdziesz tutaj odpowiedź na to, jakim być pracownikiem w pracy. Znajdziesz odpowiedź na to, jakim być mężem dla żony, jakim być dla swoich dzieci. Znajdziesz odpowiedź, jak postępować z ludźmi, którzy ciebie nie szanują, w jaką mieć postawę wobec tych, którzy się z ciebie śmieją, jaką postawę przybrać, kiedy nikt cię nie rozumie, gdzie się udać. Biblia to nie tylko wskazanie na religię, ale to przede wszystkim wskazanie na Chrystusa, który jest obecny w każdej dziedzinie twojego życia. W każdej dziedzinie twojego życia. Po czwarte, Słowo Boże, Pismo Święte potwierdza twój i mój status w Jezusie Chrystusie. Jeżeli zastanawiasz się, kim jesteś w Chrystusie, to nigdzie nie znajdziesz odpowiedzi, jak tylko w Słowie Bożym. I chciałbym teraz, wybrałem dosłownie garstkę takich fragmentów, które mówią o tym, kim jest człowiek narodzony na nowo w Jezusie Chrystusie. I tak w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 12 wersecie czytamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 16 wersecie czytamy, że jesteśmy wybrani i ustanowieni przez Chrystusa, aby przynosić owoce. Dalej czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 1 wersecie, że jesteśmy usprawiedliwieni i mamy całkowicie przebaczone nasze wszystkie grzechy. Dalej czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 1 wersecie, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma żadnego potępienia. Później w 2 do Koryntian, w 5 rozdziale, w 21 wersecie czytamy, że zostaliśmy uczynieni sprawiedliwymi. Później czytamy w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, w 18 wersecie, że mamy bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego. W liście do Rzymian, 8 rozdział, od 1 do 2 wersetu, to już mówiłem, nie ma dla nas potępienia. W liście do Rzymian 8:28, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Później w liście do Rzymian 8:31 czytamy, że jesteśmy wolni od wszelkich zarzutów wobec nas. W liście do Filipian w 3 rozdziale, 20 werset, jest napisane, że ja i ty jesteśmy obywatelami samego nieba. To jest o mnie i o tobie. I w liście do Filipian w 4 rozdziale i w 13 wersecie jest napisane również, potraktuj to, powiedz to sam dla siebie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Musisz być pewien, musisz być pewna, że te słowa nie są dla wybranych, dla szczególnych w Kościele, ale są dla każdego dziecka Bożego. Są dla wybranych, tak, źle powiedziałem. Są dla wybranych, dla dzieci Bożych. Dla tych, którzy postanowili swoje życie oddać Chrystusowi. A więc Biblia, ja tak jak powiedziałem, to było tylko setna tego, co Słowo Boże mówi na temat tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Ale Biblia potwierdza twój i mój status w Chrystusie. Idziemy dalej. Biblia również koryguje, napomina. Często na kartach Słowa Bożego możemy znaleźć wersety, które mówią nam o tym, jak powinniśmy żyć, a czego powinniśmy się pozbyć. W liście do Kolosan w 3 rozdziale, w 16 wersecie czytamy tak. Słowo Chrystusa niech przebywa w was z całym swoim bogactwem, kierując się roztropnością najwyższą, nauczajcie i budujcie jedni drugich, ulegając zaś łasce, śpiewajcie Bogu w waszych sercach psalmy, hymny i pieśni pełne ducha. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej mówi i napominajcie jedni drugich. Otwórzmy również pierwszy list do Tymoteusza, werset, rozdział 2, werset 1. Przede wszystkim zaś nakazuję, żebyście zanosili prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienie za wszystkich ludzi. Przede wszystkim więc napominam was, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I otwórzmy 1 Koryntian, 4 rozdział, 14 werset. Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, uwaga, lecz aby was napomnieć jako moje najdroższe dzieci. A więc Biblia również nas napomina i koryguje. Dalej czytamy w liście do Hebrajczyków, dzisiaj już wspominanym, 4 rozdziale, w 12 wersecie. Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze nad wszelki miecz o dwóch ostrzach. Dlatego przenika aż tam, gdzie duch styka się z duszą, a szpik ze stawem kości i osądza najskrytsze pragnienia i zamysły ludzkiego serca. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Kiedy tak zastanawiałem się, co to znaczy, że Słowo Boże jest żywe, jak to do swojego życia odnieść, to tak przyszło mi na myśl, kiedy w domu pojawia się dziecko, kiedy rodzi się dziecko, kiedy rodzi się nowe życie, to zaczyna się wszystko zmieniać. Całe życie tych ludzi zostaje odwrócone do góry nogami. Zgodzicie się ze mną? I ja jestem przekonany, że kiedy Słowo Boże, to życie pojawi się w twoim życiu, to życie zacznie się zmieniać. Słowo Boże jest życiem i zmienia życie ludzkie. Zmienia twoje życie, jeżeli tylko pozwalasz, aby miało wpływ na ciebie. A więc Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Słowo Boże się rozwija w twoim życiu, jeżeli tylko pozwalasz mu na to. Słowo Boże również przestrzega. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, rozdział 3 i werset 7-8. A kiedy widział, że przychodziło także wielu faryzeuszy i sadyceuszy, żeby się ochrzcić, mowa tutaj o Janie Chrzcicielu, począł wołać do nich: plemię żmijowe, kto wam powiedział, że zdołacie uniknąć zbliżającego się gniewu? Zatroszcie się o to, żeby wydawać owoc godny nawrócenia. Zatroszcie się o to, aby wydawać owoc godny nawrócenia. Przychodzą ludzie do Jana Chrzciciela, aby się ochrzcić, i on ich przestrzega. Mówi: nie pozór pobożności. Nie to, że wszyscy wiedzą, że wy jesteście sadyceuszami, faryzeuszami. Zatroszcie się o to, żeby wydawać owoc godny nawrócenia. I list do Galacjan, 5 rozdział, i werset od 18 do 21. Jeżeli zaś postępowaniem waszym kieruje Duch Święty, to już nie znajdujecie się w niewoli prawa. Wiadomo przecież powszechnie, jakie to uczynki wywodzą się z pożądliwości ciała. Nierząd, nieczystość, wszelkie wyuzdanie, bałwochwalstwo i czary, i nienawiść jednych do drugich, spory, zawiść, brak opanowania, pycha, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulatyki i tym podobne. Otóż ostrzegam was tak samo stanowczo, jak już to kiedyś czyniłem. Nikt z tych, którzy to dopuszczają się tych występków, nie otrzyma w nagrodę Królestwa Bożego. Paweł przestrzega Galacjan i przestrzega dzisiaj Duch Święty przez to słowo również nas. Nikt, kto te rzeczy czyni, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Dobrze, idziemy dalej. Po 9, Bóg odpowiada przez Słowo Boże na wiele różnych pytań, które rodzą się w twoim życiu. Ktoś kiedyś obliczył, że mniej więcej 90% pytań, jakie człowiek ma na temat życia, na temat tego, co się dzieje wokoło, znajduje swoją odpowiedź w Słowie Bożym. Tak jak powiedziałem, Biblia mówi o wielu różnych dziedzinach naszego życia. Nie tylko o tym, jak mamy się zachowywać w Kościele, ale przede wszystkim, jak mamy na co dzień żyć z Chrystusem. Bóg również przez swoje słowo pokazuje, że On doprowadza swoje sprawy do końca. Kiedy otworzymy Księgę Jonasza, bardzo ciekawa historia. Księga Jonasza, rozdział 1, od 1 wersetu. Oto co Pan powiedział do Jonasza, syna Amitaja: wstań, udaj się do wielkiego miasta Niniwy i wzywaj je do nawrócenia, bo wieści o jego występkach dotarły już do mnie. Jonasz przygotował się do drogi, ale postanowił uciec do Tarszysz, żeby być daleko od Pana. Zszedł tedy do Jafy, gdzie znalazł okręt, który płynął do Tarszysz. Opłacił więc podróż i wszedł na okręt, aby odpłynąć do Tarszysz i być daleko od Pana. Ale Pan sprawił, że podniósł wielki wiatr na morzu. Wskutek sztormu okrętowi groziło rozbicie. Żeglarzy ogarnęło przerażenie i wszyscy zaczęli błagać każdy swego Boga o pomoc. Wyrzucono też cały ładunek do morza, ażeby okręt stał się lżejszy. Jonasz zszedł na najniższy pokład statku, położył się i zasnął twardo, lecz wkrótce przybiegł do niego kapitan i powiedział: jakże możesz teraz spać? Wstawaj natychmiast i módl się do twego Boga. Może ulituje się twój Bóg nad nami i ześle nam ratunek. Żeglarze zaś powiedzieli: chodźcie, rzucimy losy, żeby się dowiedzieć, kto z nas jest winien tego nieszczęścia. A kiedy rzucili losy, los padł na Jonasza. Może do tego miejsca. Bóg przemawia do Jonasza i mówi mu, co ma zrobić. Bóg nie powiedział do przypadkowej osoby, Bóg doskonale znał adresata. Wiedział, do kogo mówi. Przekazał mu słowo, aby się udał do Niniwy i głosił na upamiętanie. Co robi Jonasz? Odwraca się i ucieka, żeby być jak najdalej od Pana. Czy to mu pomogło w czymś? Jaka jest jego dalsza historia? Prędzej czy później trafia do Niniwy, głosi tam. I co się dzieje z mieszkańcami Niniwy? Pokutują. dlaczego ten mąż Boży po usłyszeniu głosu Bożego mówi: nie chcę spełnić Twojej woli, Panie. Co więcej, teraz otwórzmy 4 rozdział od 1 do 4 wersetu i ten sam bohater mówi, jest tak napisane: lecz wszystko to nie spodobało się Jonaszowi, który popadł w złość wielką. Zaczął się tedy modlić do Pana, mówiąc: Panie, czyż nie przepowiedziałem tego wszystkiego, kiedy jeszcze byłem u siebie w domu? Dlatego właśnie chciałem uciec do Tarsisz. Wiedziałem przecież dobrze, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym jesteś i pełen dobroci, a to, czym grozisz ludziom, sprawia, że się litujesz. Dlatego racz już zabrać ode mnie moją duszę, o Panie, lepiej bowiem będzie dla mnie umrzeć, niż żyć tak dalej. Wtedy odpowiedział Pan: czy sądzisz, że słusznie tak się oburzasz? Ta księga jest dla mnie czymś niesamowitym, dlatego że Jonasz, możemy to stwierdzić, zdenerwował się na Pana Boga za to, że był łaskawy. Jonasz zdenerwował się na Pana Boga, że ten okazał swoje miłosierdzie i jest dobry. Ale nie na to chciałbym zwrócić naszą uwagę, tylko na to, że Pan przemówił do Jonasza i mimo jego uporu Boże Słowo się wypełniło. Boża wola się wypełniła. Bóg doprowadza swoje sprawy do końca. Również Bóg doskonale zna adresata, do którego kieruje słowo. Postaram się teraz już skrócić, dojść jak najszybciej do końca. Wiele razy czytamy u proroków: i doszło słowo Pana tej treści. W innym miejscu czytamy: i doszło mnie słowo Pana tej treści. A więc Bóg doskonale wie, do kogo mówi. Nie mówi do przypadkowych osób. Jeżeli Bóg mówi do ciebie, to nie jest to przypadek. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 1 wersetu. A dnia tego wyszedł Jezus z domu i usiadł na brzegu morza i zgromadziły się wokół Niego tak wielkie rzesze, że aż wstąpił do łodzi i tam usiadł, a tłum został nad brzegiem. I mówił im wiele przez przypowieści w te słowa. Oto wyszedł siewca siać, a kiedy siał, niektóre ziarna padły na drogę, a ptaki nadleciały, wydziobały je, inne padły na grunt skalisty, tam, gdzie nie miały wiele ziemi. Niebawem wzeszły, bo nie były na dużej głębokości, ale gdy ukazało się słońce, zostały spalone i uschły, bo nie miały korzenia. Jeszcze inne padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły. I wreszcie inne padły na dobrą ziemię i wydały plon 100-krotny, 60-krotny i 30-krotny. Kto ma uszy, niech słucha. I dzisiaj myślę, że każdy z nas, nie tylko kiedy przychodzi na to miejsce w niedzielę, czy w środę, czy we wtorek, czy w jaki inny dzień, powinien sobie zadawać pytanie, jaką glebą dzisiaj jestem. Dlatego, że codziennie Bóg zrzuca swoje ziarno na twoje życie. Codziennie Bóg zsyła swoje ziarno na twoją glebę. Tylko kwestia tego, co się z tym ziarnem dzieje. Jaką glebą jesteś w tym momencie? Przepraszam za określenie. Czy żyzną? Czy taką, gdzie coś się urodzi, ale zaraz zostanie zagłuszone? Bo czytam: i wreszcie inne padły na dobrą ziemię i tu nie jest koniec. Wydały plon, a więc Słowo Boże, które Bóg zasiewa w tobie codziennie, ono powinno wydawać również plon. 30, 60 i 100-krotny. W psalmie 115, już zmierzam do końca, w psalmie 115, otwórzmy psalm 115, werset od 3 do 7. Autor tego psalmu, można powiedzieć, poniekąd w tym wersecie czyni pewne porównanie, ktoś to nazwał nawet satyrą, bo napisał tak: nasz Bóg jest na niebiosach i czyni wszystko według swojej woli. I tutaj ciekawy fragment. A bogowie pogan to srebro i złoto. To tylko dzieło rąk człowieka. Mają wprawdzie usta, ale nie mówią. I oczy, ale nic nie widzą. Uszy też mają, ale nic nie słyszą. I nos mają, lecz nie czują zapachów. Niczego wziąć nie mogą w ręce. nogi nie służą im do chodzenia, żaden głos nie dobędzie się z ich gardła. I dlaczego ktoś to nazwał satyrą? Satyrą z tych bożków, z tej marności, w co wierzą ludzie. Natomiast w Psalmie 119, w wersecie 105 czytamy tak. Wcześniej czytaliśmy, że ci bogowie są ze złota i ze srebra, że mają uszy, a nie słyszą, mają usta, a nie mówią. A tu czytamy tak. Słowo Twoje jest światłem dla stóp moich, pochodnią na drogach moich. Słowo Twoje jest światłem dla stóp moich, pochodnią na drogach moich. Jakiś czas temu byliśmy koło Międzyrzecza, tam są takie bunkry, można zwiedzać takie bunkry z czasów wojny. I kiedy tam się wejdzie, tam docenia się wartość światła. Kiedy zgasi się światło, można doświadczyć ciemności absolutnej. Nic nie widać. Nic. Nawet ręki przed własną twarzą nie widać. I myślę, że tak jest w dzisiejszym świecie, kiedy tylko zostawisz Słowo Boże, aby się kurzyło na półce. Słowo Twoje jest światłem dla stóp moich, pochodnią na drogach moich. Kto z was codziennie je jakiś posiłek? Kto z was? Wszyscy. Niesamowite. A kto z was czasami mówi, a w tym tygodniu nie będę jadł. Ostatnio się tak najadłem, że w tym tygodniu nie będę potrzebował. Komu się tak zdarza? Albo inaczej, ktoś sobie powiedział, dzisiaj cały dzień będę jadł, żeby przez najbliższe 2 tygodnie już nie musieć nic jeść. Zdarzyło się tak komuś? Krokodylowi. Ale żadnemu chrześcijanowi nie może się zdarzać, że się naje na zapas. Słowo Boże jest pokarmem na każdy dzień. Jeżeli najadłeś się tydzień temu na zapas, to chcę ci powiedzieć, że dzisiaj jesteś bardzo słaby, bo pokarm trzeba przyjmować codziennie. Jeżeli najadłeś się przez cały dzień, ale przez najbliższe 2 tygodnie nic nie jadłeś, to raz, że jesteś wygłodzony, a 2, że jesteś bardzo słaby. Potraktuj Słowo Boże jako codzienne pożywienie. Kiedyś żona pastora Michała Chydzika powiedziała tak. W każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, bez względu na trudności i problemy, jakie mnie spotykały, zawsze odpowiedź znajdowałam w Słowie Bożym. Zawsze odpowiedź znajdowałam w Słowie Bożym. I już naprawdę na koniec chciałbym przeczytać 3 wersety. 1 Tymoteusza, nie musicie otwierać, szybko przeczytam. Oczywiście możecie. 3 rozdział, 16-17 wersetu. Jest napisane tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. W Jeremiasza w 15 rozdziale, w 16 wersecie czytamy tak. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. I w Izajasza w 55 rozdziale, w 10 do 11 wersetu. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni nią urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Amen.